Przenosimy się do sanktuarium. Tam przed momentem rozpoczęła się konferencja Kochać i być kochanym. Recepty na trwały związek małżeński prezentuje psycholog Maria Jakimiuk.
Druga osoba, czyli intymność. Im więcej treści jest w tym elemencie intymności, im więcej czasu mają mężczyzna i kobieta na to, żeby zbliżyć się w swojej intymności jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, tym lepiej potem to rokuje na trwałość związku. Jeśli intymność jest powierzchowna, jeśli polega tylko na pokazywaniu tego, co wygląda ładnie dla tej drugiej osoby, jeśli nie jest szczera, jeśli jest maskowaniem prawdziwego siebie, to już jest to pierwszy krok ku temu, żeby ten związek małżeński, potem zawarty w świetle prawa kościelnego, może być związkiem nietrwałym. Dlatego, że brak było tej bliskości emocjonalnej, tej więzi ludzkiej, która potem, gdy przychodzą kryzysy, jest się do czego odwołać, jest do czego wracać. Drugim elementem miłości jest namiętność. Namiętność też związana z emocjami, z uczuciami. Jeśli chodzi o namiętność, tak z nią jest, że na początku znajomości szybko góruje, idzie do góry. Potem równie szybko może spaść i przyjmuje postać sinusoidy. Ale jest to bardzo ważny element miłości. To jest też ten element, który potem jest istotny w tym wymiarze fizycznym, cielesnym, płciowym, w tym, co jest też obdarzaniem i zradzaniem nowego pokolenia, otwartości na nowe życie. Te dwa elementy są elementami emocjonalnymi, natomiast trzeci element, bardzo istotny, ważny, to jest zaangażowanie. Wola, ja chcę być z tobą, ja chcę być dla ciebie, ja chcę być darem dla ciebie. I tutaj dla celów naszego dalszego rozważania przyjmiemy taką definicję miłości, że miłość jest to stała, trwała troska o dobro drugiej osoby, o dobro z dużej litery. Jest to pragnienie dobra dla drugiego człowieka, bez oczekiwania czegokolwiek dla siebie w zamian. Jeśli taką miłością obdarza mężczyzna kobietę, jeśli taką miłością obdarza kobieta mężczyznę, czyli chce dobra dla męża, chce dobra dla żony, to taki związek będzie trwały. Jeśli związek staje się mniej trwały, albo jest zagrożony kryzysem, albo zagrożony rozpadem, to na początku wkrada się taka troska o dobro dla mnie. Nie chcę dobra dla ciebie, ale chcę, żeby było dobrze dla mnie. Mówiąc o miłości, też zwróćmy uwagę na to, jak łączy się ona z takimi wartościami istotnymi, jak wolność, cierpienie, poczucie wartości. Człowiek kocha drugiego człowieka całym sobą, nie tylko emocjami, ale całym sobą. Miłość a wolność. Pierwsza taka relacja między miłością i wolnością, że miłość realizuje się w wolności. Nie można zmusić do miłości. Jeśli chłopak mówi, ja zrobię wszystko, żebyś ty mnie pokochała, albo jeśli nie będziesz mnie kochać, to ja pójdę na wysoką wieżę i skoczę z niej, musisz mnie kochać, gdzie jest szantaż, gdzie są stawianie warunków, tam nie ma miłości. Też jeśli ktoś kocha, to w sposób wolny rezygnuje z kawałka swojej wolności. I nie jest to takie rezygnowanie, że wiąże się z cierpieniem, że ja coś tracę. Wręcz przeciwnie, ja oddaję swoją wolność w twoje ręce i jest mi dobrze, bo dostaję co? Dostaję troskę z twojej strony. Ale też w miłości, jeśli ktoś kocha, to pozostawia mężowi, pozostawia żonie kawałek wolności na realizowanie na przykład swojego hobby, zainteresowań. Żona wcale nie musi przepadać za łowieniem ryb, ale jeśli on lubi łowić ryby, to raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu pozwoli, że pojedzie sobie na te ryby i niech sobie posiedzi, pokontempluje tą wodę, która od czasu do czasu coś się z nią dzieje. Jeśli mąż nie lubi karaoke, bo uważa, że to jest głupie, ale pozwala żonie przynajmniej raz w miesiącu pójść, niech się pobawi. Idiotyczna zabawa jego zdaniem, ale nie zawładnie całą osobą, dlatego że to mi się nie podoba, to też tego nie będziesz robić. Czyli relacje między miłością i wolnością. Tylko w wolności możemy kochać, z wolności realizujemy, rezygnujemy na rzecz miłości i też w miłości pozostawiam męża czy żonę wolną na to, żeby mogła też realizować, czy mógł realizować to, co jest dla niej ważne. I to nie stoi oczywiście w sprzeczności z tym dobrem nadrzędnym, jaką jest rodzina. Druga rzecz to jest miłość, a cierpienie. Jeśli ksiądz Jacek zaprasza mnie na spotkania, takie bliższe przygotowanie przedmałżeńskie, to zadaję narzeczonym, czy miłość wiąże się z cierpieniem. Tutaj, jeśli widzę Państwa z dużym stażem, też niektórzy, małżeństwa, to już to jest pytanie banalne i bez sensu, bo wiecie Państwo, że miłość zawsze wiąże się z cierpieniem. Skąd my ludzie potrafimy kochać? Dlaczego my mamy taką umiejętność? Kto nas nauczył kochania? No na pewno rodzice. I o tym będę chciała powiedzieć później, że człowiek dojrzały do miłości to jest taki, który został obdarzony miłością bezwarunkową rodziców, który też się nauczył, patrząc na kochającego ojca i kochającą matkę, tego, jak kochać. Ale gdybyśmy szli od skąd potrafimy kochać, my od rodziców, rodzice nasi od swoich rodziców i tak dalej, doszlibyśmy do Adama i Ewy i potem byśmy stwierdzili, że Bóg obdarzył nas taką umiejętnością, taką łaską, taką możliwością, że potrafimy kochać. I Bóg nas nauczył miłości, jak nam pokazywał, że nas kocha. Rozmnażał chleb, uzdrawiał trędowatych, ślepych, kulawych, chorych na różne choroby. Ale też ostatecznie pokazał nam, że nas kocha gdzie? Na krzyżu. Czy cierpiał? Bardzo cierpiał. Jeśli my mamy trwać w miłości Jezusa i uczyć się takiej miłości, jaką On nas obdarzył i taką miłością kochać męża czy kochać żonę, to też przyjmujemy, że będzie to się wiązać z cierpieniem. Szczególnie to jest ważne wtedy, gdy małżonkowie wchodzą w jakiś kryzys i wtedy jest dużo cierpienia. Jeśli jest dobre zakorzenienie w wierze, jeśli czerpią z tego, ja to czasami mówię, z tej cysterny miłości nie do wyczerpania, jakim jest krzyż, to tacy ludzie poradzą sobie z każdym kryzysem, bo wiedzą, że w pełni kochają wtedy, gdy potrafią przebaczać. Ale też dla nas wierzących to jest oczywista oczywistość, natomiast dla niewierzących nie bardzo. Dobrze by było, żeby dla nas wierzących było to prawdą, do której się zawsze odwołujemy wtedy, gdy jest trudno. Że jeśli cierpię, to znaczy, że kocham. Też podaję taki przykład, nie wiem jak pani ma na imię. Tak, Mirosława. A pan jest mężem, Krzysztofem, tak? Dobrze. I gdyby pan mnie pierwszy raz widzi na oczy, żonę pan widzi codziennie, bardzo często i nie może pan się napatrzeć, mimo że tak długo pewnie pan ją ogląda. I teraz, od kogo bardziej boli? Ja przepraszam tutaj, że tak powiem. Gdybym ja powiedziała panu, ty głupcze, i żona powiedziała panu, ty głupcze, od kogo bardziej boli? Od żony czy ode mnie? Od żony. A gdyby dziecko powiedziało panu, ty głupcze, od kogo bardziej boli? Od żony czy od dziecka? Też od żony. Matka by powiedziała pewnie od dziecka. Im czystsza miłość, tym bardziej narażona na co? Na zranienie. I też my czasami jesteśmy, wiecie, to też kultura taka, no mam bardzo malutko czasu, pół godziny mi dali, ale dużo jest takich tematów co do trwałości, żeby my musimy, my wierzący, my mający hierarchię wartości taką, a nie inną, musimy się trzymać po pierwsze razem, po pierwsze, być we wspólnocie, wzmacniać się wzajemnie, żeby nas nie rozproszono, bo to, co robią media, to, co robi współczesna, powiedzmy, popkultura, to jest wmawianie nam, że to, co jest dla nas ważne, wartościowe, trwałość związku, związek mężczyzny i kobiety, naturalne poczęcie dziecka, że to jest coś, co wcale nie musi być jedyną normą, że to nie jest wartość. My musimy się wzajemnie budować i być ze sobą, być we wspólnocie. Czyli miłość wiąże się z cierpieniem. Jeśli przychodzi cierpienie, to tylko trzeba się cieszyć. Tak, ja ją kocham, skoro cierpię. Siostra Faustyna w swoim dzienniczku też napisała, że Jezus jej przekazał: najbliższa jesteś mi wtedy, gdy cierpisz, a my chcemy, i podobna jesteś do mnie wtedy, gdy cierpisz. My bardzo chcemy być podobni do świętych, bardzo chcemy być podobni do Chrystusa. Czy w nas jest taka gotowość w takim stanie, w jakim jesteśmy, jeśli to jest mąż i żona, to najbliższą osobą, która wyrywa nas z naszego egoizmu, to jest współmałżonek. Jeśli to jest ksiądz, no to czasami prałat, czy proboszcz, czasami ksiądz biskup. Czy w nas jest taka gotowość, żeby wtedy, gdy kocham, gdy mi na kimś zależy, to też otwieram się na to, że będzie to się wiązać z cierpieniem. Czym innym jest cierpienie, a czym innym jest cierpiętnictwo? Nie będę tego poruszać, bo czasu mamy mało. Kolejna rzecz, jak się mają do siebie miłość i poczucie własnej wartości. Bardzo się mają. Jest przykazanie, które mówi: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli jeśli będziemy siebie kochać, będziemy postrzegać siebie jako wartość, to dopiero wtedy jesteśmy otwarci na to, żeby pokochać kogoś innego. Na takim też banalnym przykładzie, czy przez analogię, mówimy: słodki jak miód, ciężki jak kamień, twardy jak kość, czarny jak noc. Musimy wiedzieć, jak smakuje miód, żeby powiedzieć: słodki jak miód. Musimy wiedzieć, jak wygląda czarna noc, żeby też powiedzieć: czarny jak noc. Musimy siebie kochać, żeby miłować bliźniego jak siebie samego. Gdybym ja powiedziała Państwu, że taki w dotyku, wiecie, ten materiał jak kalamala, to wiedzielibyście jaki? Szorstki, gładki, miękki? Nie, bo nie wiemy, co to jest kalamala. I teraz, czy ja mam poczucie własnej wartości? W czym wyraża się moja wartość? Bo czym jest miłość? Miłość jest obdarowywaniem siebie, sobą, tą drugą osobę, którą kocham. Czyli można powiedzieć, że Pan obdarowuje się sobą żonę, a żona obdarowuje sobą, swoją osobą Pana. I to jest miłość. Czyli jeśli my dajemy komuś podarunek, to dajemy coś wartościowego czy śmieć? Coś wartościowego. Teraz, jeśli człowiek ma poczucie wartości, to też może siebie oddać w darze tej drugiej osobie. Jeśli nie ma poczucia wartości, to tu wkrada się interes. Jak będę z nią, to będę miała lepiej. Jak będę z nim, to wtedy coś będę znaczyć. To wtedy dopiero będę kochana. To wtedy dopiero, bo w domu na przykład tego nie doświadczyłam, albo już byłam poraniona tyle razy. On na pewno mi da, czego nie mam. To jest egoizm, nastawienie na siebie. I taka miłość, wtedy, gdy będzie poddana próbie, a będzie poddana próbie, może nie przetrwać tej próby. W czym jestem dla siebie wartością? Warto by było tak na siebie popatrzeć. My mamy takie trzy obszary, czy sfery funkcjonowania. Sfera fizyczna, psychiczna, sfera duchowa i czwarta, role społeczne, w jakich jesteśmy. Sfera fizyczna. Każdy mógłby i każda sobie odpowiedzieć, w czym jestem wartością, gdybym miała siebie zareklamować jako dobry towar. To co bym o sobie powiedziała, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o kondycję fizyczną, odporność na stresy, wytrzymałość i tak dalej. Jestem wartościowym człowiekiem w sferze fizycznej, bo... I tutaj 10 albo 15 podpunktów. Druga sfera to jest sfera psychiczna, czyli osobowość. W czym jestem wartościowy? W swojej osobowości. Czyli co tak naprawdę mogę dać tej osobie, którą kocham? Co wkładam do tego pojemnika, jakim jest nasza miłość, żeby ta miłość była trwała, płodna, żeby można było też obdarzać nią dzieci, które się rodzą, ale nie tylko, żeby można było obdarzać inne osoby, które mają z nami styczność, czyli które mają kontakt. Sfera psychiczna, moja wartość w sferze psychicznej, następnie sfera duchowa. Co stanowi o mojej wartości w sferze duchowej? I tutaj przychodzi z pomocą nasza wiara. Dla nas wierzących, jeśli mamy przynajmniej ziarno gorczycy wiary, to wiemy, że Bóg nas kocha w sposób bezwarunkowy. Chóry anielskie równie piękne byłyby beze mnie, jak ze mną. Ale skoro ja jestem na tym świecie, to jestem tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg mnie chciał z miłości. Jeśli Bóg mnie chciał z miłości, jeśli wszyscy mi powiedzą, że jestem do niczego, jeśli ja sama będę myślała o sobie, że jestem do niczego, to i tak wiem, że jest ktoś, kto stworzył ten cały świat i stworzył mnie i jestem dla niego największą wartością. Jeśli tak o sobie myślimy, to wtedy, gdy przychodzą trudne chwile, bo mąż powie coś, co mnie boli, bo żona powie, skrytykuje albo nie zauważy, ale wiem, że to nie godzi w moją wartość. Ja jestem wartościowym człowiekiem. Ja mogę nadal sobą obdarzać tą drugą osobę, tego współmałżonka. Czyli poczucie wartości w sferze duchowej. I zadajemy sobie pytanie, czy tak wierzę? Jeśli nie wierzę, no to trzeba się otworzyć. Wiara jest łaską, ale my, będąc w Kościele, mamy naprawdę ułatwione zadanie. Zasadniczo to my, gdybyśmy dobrze wierzyli, to kryzysy dla nas to byłyby tylko wyzwaniem na to, o Boże, znowu pokazujesz swoją wielką moc, bo mogę cierpieć i przebaczać. I moje poczucie własnej wartości w wymiarze ról społecznych, w jakiej jestem. W jakich rolach jesteśmy? Mąż, żona, ojciec, matka, córka, syn, ciocia, wujek, chrzestna, pracownik, pracodawca i tak dalej. Czyli jestem dobrą żoną, bo... I co bym powiedziała? Jestem dobrym mężem, bo... Co bym powiedział? Jestem dobrym ojcem, bo co? Bo kupuję wszystko? Bo dzieci moje mają zajęcia dodatkowe? Czy jestem dobrym ojcem, bo moje dziecko ma we mnie w oparcie? Bo ja dla dziecka swego mam czas, bo potrafię słuchać, bo potrafię mówić spokojnie, ale stanowczo, bo stawiam granice. Jestem dobrym ojcem, dobrą matką, jesteśmy dobrymi rodzicami, bo my pokazujemy dzieciom, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. My nie unikamy konfliktów, bo konflikty są między nami, ale jeśli się pokłócimy, jeśli jest jakaś głośniejsza wymiana zdań, to my przy dzieciach też się godzimy. My pokazujemy, w jaki sposób wychodzić z tej trudnej sytuacji, żeby dziecko wtedy, gdy też wejdzie w konflikt, być może w szkole podstawowej, w gimnazjum czy w liceum z kolegą czy z koleżanką, też będzie wiedział, czy będzie wiedziała, w jaki sposób wyjść z tej sytuacji. A nie tak, że kłócimy się przy dzieciach, potem jest noc, następnego dnia przy śniadaniu jakby nigdy nic. I dziecko nie ma pojęcia, w jaki sposób się to łagodzi. Potem się dziwimy, że dziewczyna od razu idzie do łóżka z chłopakiem i seks jest najlepszym rozwiązaniem trudności, problemów. Jeśli my nie uczymy, nie pokazujemy, jak po ludzku, wykorzystując całego siebie, wchodzić w sytuacje trudne, to potem mamy do czynienia z takimi trudnymi dla nas też doświadczeniami. To tyle, jeśli chodzi o te zależności między miłością, cierpieniem, poczuciem własnej wartości i tych różnych wymiarach naszej dojrzałości. Miłość małżeńska będzie miłością trwałą wtedy, gdy będzie obejmować całego człowieka, czyli wszystkie elementy nasze, które stanowią czy tworzą strukturę naszą osobową. Jakie to są elementy? Trzy. To jest rozum, myślenie, przekonania, czego symbolem może być głowa. To są, czy mózg, to są emocje, czyli czego symbolem może być serce. I to jest działanie, czego symbolem mogą być ręce. I teraz, człowiek dojrzale kocha wtedy, gdy jest dojrzały. A dojrzały jest wtedy, gdy ma włączone wszystkie te trzy główne władze. Myśli, ma kontakt z emocjami, potrafi okazywać swoje emocje, uczucia, podejmuje działania, jest odpowiedzialny za to, co robi. Jeśli mówi przed świętym ołtarzem, że cię nie opuszczę aż do śmierci, to jest konsekwentny w tym, co powiedział. Bo jak może być? Może być tak, że człowiek nie używa rozumu, ma odciętą głowę. Co robi? Tylko czuje i robi głupotę w panice. prawda? I my czasami też mówimy tak, gdybym pomyślała, to bym może tego nie powiedziała, albo zrobiłabym inaczej, albo tłumaczymy, myśl człowieku, używaj rozumu. Może być tak, że mamy odcięte emocje, czyli tylko myślimy, robimy, nie ma emocji. Gdzie są emocje? No my psycholodzy mówimy, że zepchnięte do podświadomości, pod dywan. I tak często bywa, że kobieta, która nie okazuje emocji takich na przykład złości wprost, czyli nie mówi, denerwuje mnie złości to, że ciągle pracujesz, nie ma ciebie przy niedzielnym obiedzie, wyjeżdżasz ciągle na te ryby, mimo że umówiliśmy się to tylko na jeden wyjazd, to ty jesteś co weekend. I ona tak, ale znosi pod dywan, wali, potem wychodzi to w postaci napięć i wielkiego kryzysu albo wielkiego konfliktu, że no wtedy latają talerze czasami. Może być też tak, że mamy odcięte działanie, czyli co? Myślę, czuję, ale nie robię. Nie umiem okazywać emocji, nie umiem mówić żonie, że ją kocham, nie potrafię przytulić, nie potrafię zerwać kwiatka czy kupić kwiatka i dać żonie, nie potrafi żona powiedzieć o mężu, kochany, jak ja się cieszę, że nareszcie ciebie widzę. Ugotowałam ten obiadek specjalnie dla ciebie, zobacz, starałam się takie gołąbki z kapustką, jaką lubisz. Czy potrafię komunikować? Też to działanie to jest wspólne bycie ze sobą, umiejętność bycia ze sobą. Czyli pierwsze, miłość wiąże się z pytaniem, kim jestem, czy jestem dojrzały, czy jestem dojrzała, w dojrzałości tej we wszystkich trzech sferach, w rozumie, emocjach i w działaniu. My w działaniu, czy nasz czas, możemy podzielić na takie trzy obszary funkcjonowania. Pierwszy to jest praca. Trzeba pracować, bo trzeba za coś żyć, trzeba wydawać pieniądze. Wiadomo, praca jest też naszym prawem i obowiązkiem, praca. Drugą aktywnością jest odpoczynek. Trzeba umieć odpoczywać po pracy. Odpoczynkiem nie jest leżenie przed telewizorem. Odpoczywa się nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I trzeci taki ważna nasza egzystencja czy bytowanie, to jest świętowanie. Świętowanie nie jest odpoczynkiem. Świętowanie jest działaniem, które zmierza ku budowaniu relacji, która pogłębia więzi. I teraz pytanie, czy my umiemy świętować? Jak my spędzamy Dzień Święty, taki jak niedziela? Czy w naszym domu są rytuały rodzinne, czyli coś specyficznego, co buduje więź między nami? Czy jest tak, że już od dziecka, w miarę wczesnego, w wieku przedszkolnym, niedziela była dniem świętym, czyli był rytuał, że rano wstajemy, myjemy się, jemy śniadanko, ubieramy się ładnie, idziemy do kościoła. Wracamy z kościoła, każdy robi swoje przy obiedzie, są podzielone obowiązki, bo to nie matka jest gospodynią domową i cały czas musi siedzieć w kuchni, a tatuś czyta gazetę, ale i tatuś, i mamusia, i dzieci są włączone w to wspólne działanie. Potem jemy obiad, pierwsze danie, drugie danie, deser. Potem telewizor oczywiście wyłączony, bo to nie jest członek rodziny, to jest złodziej czasu. Jak zjemy, kawa, herbata czy soczek i wtedy każdy ma możliwość wypowiedzenia tego, co chce. Kto rządzi w domu? Rodzice rządzą w domu. I zaczynamy od tatusia, a co drugą niedzielę od mamusi, żeby nie było, że to mamusia zawsze musi ustępować. Mamusia ma 5 minut dla siebie, czyli 5 minut mówi, co jej się udało, co nie udało, może coś planuje, może chce podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, wrażeniami i nikt jej w tym czasie nie przeszkadza. Po prostu mamy czas dla siebie, mnie słuchają. Potem robi to samo tatuś i też mamusia nie komentuje, nie tłumaczy się. I potem jest czas dla dzieci. Jedno dziecko ma 5 minut, drugie, trzecie. Dlaczego to jest ważne? Jeśli taki rytuał rodzinny państwo macie, wiele rodzin jest takich, którzy właśnie tak mają, to gdy dzieci wchodzą w okres dorastania trudny, to dziecko wie, że jeśli chce o czymś powiedzieć, to jest taka przestrzeń w domu, jest taki czas, kiedy rodzice mają dla mnie to, co jest jemu potrzebne, czy jej potrzebne. Właśnie tą chwilę, że koncentrują się tylko na mnie i słuchają. Nie tylko mówią, ale słuchają. Rozdałam Państwu, pewnie wszystkim nie starczyło, takie pomoce, weźmiecie to Państwo ze sobą, jeśli jesteście razem, to jeszcze warto będzie do tego zajrzeć, jeśli jest tylko jedno z małżonków, warto się temu przyjrzeć. Temat brzmi recepty na trwały związek małżeński. I tutaj na drugiej kartce są te wyróżnione działania małżonków, które najpełniej spełniają i rozwijają miłość. Jakie to są? Wspólne działanie. To, o czym powiedziałam, wspólna modlitwa. Zapewne w większości tutaj Państwa macie taki rytuał, taki zwyczaj, taką dobrą tradycję, że wspólnie klękacie, przynajmniej wieczorem, i mówicie, odmawiacie modlitwę. Bardzo integruje. Jeśli małżeństwa są w kryzysie i są to ludzie wierzący, to ksiądz Jacek zaleca, a ja jako psycholog chrześcijański to też zachęcam do tego, żeby przynajmniej spotkać się ze sobą na modlitwie wieczornej. Daje to bardzo dużo takich na poziomie też psychicznym, psychologicznym, emocjonalnym. Wspólna modlitwa, wspólny posiłek, rytuały rodzinne. Żeby rytuałem rodzinnym nie było kupowanie. Wychodzę z kościoła, idę do marketu i tam kupuję coś. To my, katolicy, jesteśmy temu winni, że te sklepy są pootwierane. Dzień święty się święci, a nie w dniu świętym wydaje się pieniądze, których tak naprawdę my wcale nie mamy aż tak dużo. 6 dni wystarczy, żeby wydać pieniądze. Albo rytuał, tutaj pewnie McDonalda nie ma, ale są inne restauracje. Idziemy na obiad do właśnie jakiejś restauracji. Czym jest taki sposób spędzania wolnego czasu? My kradniemy sobie to, czym możemy siebie wzajemnie obdarowywać. Druga taka zalecenie, czyli pierwsze wspólne działanie. Drugie, rozmowa. Umiem słuchać, nie tylko mówić, ale umiem słuchać bez oceniania, krytykowania, bez przewidywania tego, jaka jest ukryta intencja tego, co mówisz. Kolejna to jest czułość, gesty miłości. Czy potrafię powiedzieć mojej żonie, kocham cię? Kiedy ostatnio powiedziałam swojemu mężowi, że jest dla mnie bardzo ważny? Albo, że kocham cię? Czy potrafię przy dzieciach okazywać czułość, miłość? Czy uczę tego, jak dobrze odnosić się do męża czy do żony? Czy pokazuję też, ja jako matka, jak powinna córka, czego powinna córka wymagać od swego narzeczonego czy od swego męża? Następne zalecenie to jest jedna randka tygodniowo. Nie musi to być randka wyjazdowa do Wenecji czy gdzieś tam, ale znaleźć czas dla siebie. Dlaczego? Dlatego, że wiecie Państwo, to, co buduje klimat, atmosferę rodzinną, to jest relacja między mężem i żoną. To jest najważniejsza relacja. Dziecko nie jest najważniejsze. Bo jeśli jest tak, że mamusia bardzo kocha dziecko i tatuś bardzo kocha dziecko, ale rodzice się nie kochają, to ta miłość, która od rodziców wypływa, do dziecka nie dopływa. Rodzice, dziecko karmi się miłością, która jest między rodzicami. Dlatego ważne jest, żeby dbać o swoją miłość, żeby mieć czas dla siebie, żeby umieć się zatrzymać, żeby tą jedną randkę tygodniowo sobie zafundować. Ważne w tym, żeby budować swoją intymność, żeby też zbliżać się do siebie i ten element namiętności też kształtować. I podziw i uznanie. Kobieta chce być podziwiana. Mężczyzna chce być dowartościowany w tym, co robi. Chce mieć uznanie swojej kobiety. Jak ty jechałeś, jejku, jak ty jechałeś, wiesz, zgodnie z przepisami, ale tak szybko przyjechaliśmy do tego Parczewa, naprawdę ja bym tak nie potrafiła. Nie? Z kolei mężczyzna podziwia swoją kobietę. No wiesz co, wśród tych wszystkich w Parczewie nie było lepszej laski niż ty. Naprawdę, żono moja, efekty są tego, że tak dbasz o siebie. Czy my to sobie dajemy wzajemnie? Kolejna rzecz, jaką, czy jeszcze dużo mam czasu? Mało. Kryzys jako norma. Zrobiłam taką, wiecie Państwo, bym poprosiła kogoś, nie wiem kogo, do pomocy. Nie bójmy się kryzysów.
Nie wiem, czy będzie widać.
No nie widać, ale ja to tak barwnie opowiem, że na pewno usłyszę. Nie, niżej, księże. kto ma zobaczyć, to zobaczy. Popatrzcie Państwo, kryzys jako norma. Jeśli spotykają Was kryzysy, to tylko to pokazuje, że jesteście siebie blisko. Jeśli mamy na rzędnej miłość, na odciętej czas, to jest tak, że na początku, jak on i ona się spotykają, to w krótkim czasie jest duży przyrost bliskości miłości. A potem co następuje? A potem następuje plato, nuda. Ona nie jest inna od pozostałych, on też niczym innym się nie wyróżnia. I przychodzi taka nuda. Potem przychodzi załamka. Pierwsza załamka, czyli pierwszy kryzys, jest między 5. a 7. rokiem wspólnego życia do 10. roku wspólnego życia. Jeśli rozwiążą ten kryzys, to wtedy znowu w krótkim czasie jest duży przyrost bliskości. Potem znowu przychodzi plato. Drugi kryzys jest w tym czasie, kiedy dzieci nastoletnie zaczynają się buntować, bo buntujący nastolatek co robi? Testuje miłość, jaka jest między rodzicami. Czy wy stanowicie jedno? Czy jeśli będą problemy, to matka będzie mówiła, bo to przez ciebie, a ojciec będzie mówił, bo to ty na wszystko pozwalałaś i to twoja wina. Nigdy nie jest tak, wiecie Państwo, że z takiego plato, z takiej nudy powolutku pójdzie do góry. Musi przyjść jakaś załamka, żeby potem znowu ta relacja się wzniosła. I jak mówimy, ślubuję ci miłość, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Kryzys pokazuje moją śmierć. Ja stara umarłam. Moje oczekiwania, moje wyobrażenia o świecie, o tobie, o sobie, ja to zostawiłam. Odradzam się na nowo. W tej perspektywie też patrzmy na tą przysięgę, że się nie opuszczę aż do śmierci. Nie? Właśnie na tym polega, że my potrafimy umierać, poświęcać się dla tej drugiej osoby, którą kochamy. Tak, dziękuję bardzo, księże. Tak, musimy lądować. Jeszcze chciałam powiedzieć, ale bardzo powoli, czy tak, co przeszkadza? Szybko. Co przeszkadza jeszcze, co miłości szkodzi? Zapamiętajcie Państwo. Pośpiech i odległość. My mówimy, nie mamy czasu, nie mamy pieniędzy. To są dwa błędne przekonania. Czasu mamy dużo, całą wieczność. Pieniędzy też nam wystarcza. Czy jest ktoś, kto dzisiaj przyjechał głodny? Nie. Nie dajmy się też w taką pułapkę, w takie oszukańcze przekonania wcisnąć komuś, komu zależy na tym, żebyśmy biegli nie wiadomo za czym, żebyśmy zaspokajali nie wiadomo jakie potrzeby, bo to nie służy małżeństwu. Jeśli za pieniędzmi wyjeżdża daleko, a mógłby pracować mniej, zarabiać mniej, ale pracować bliżej, to zawsze trzeba rozważyć, co jest dla nas aktualnie w naszej sytuacji małżeńskiej, rodzinnej ważne. Czy to, żeby ojciec był, czy to, żeby ojciec pojechał i pracował na te dodatkowe zajęcia, czy jeszcze jeden pokój, bo potem każde dziecko ma swój pokój, ale rodzice nie są razem. Małżeństwo może się sypać nie dlatego, że jest niszczone przez małżonków, ale dlatego, że nie dbają o nie i ignorują wczesne sygnały ostrzegawcze. Wystarczy nie dbać o swój związek, o swoją więź i wtedy już jest odchodzenie od siebie. Jakie to są sygnały ostrzegawcze? Brak porozumienia. Zamiast szukania rozwiązań, szuka się winnych. Drugie to jest częste, jawne lub ukryte konflikty, związane też z błahostkami. I trzecie to jest brak intymności. Jeśli są daleko, jeśli nie mają dla siebie czasu, ciągłym pośpiechu, no to tej intymności nie będzie. Teraz nastąpiłby jeszcze taka pogadanka na temat kryzysów i jak kryzysy wpływają na dzieci. Bardzo źle wpływają na dzieci. Jeśli dziecko jest włączone w kryzys, jeśli jest też taki kryzys, że kończy się rozwodem, to dziecko nie dostaje pełnej miłości. Miłość matki, miłość ojca to są dwie różne miłości. Dziecko ma poczucie bezpieczeństwa wtedy, gdy czuje się kochane przez oboje rodziców. Jeśli jest tak, że tylko pokażę, że się przygotowałam. Jeśli jest tak, pierwsze, takie triady patologiczne. jest konflikt między matką i ojcem. Mama bardzo kocha dziecko i ojciec bardzo kocha dziecko, ale dziecko, rodzice się nie kochają. Wtedy jest u dziecka nadpobudliwość, depresja albo zaburzenia nerwicowe. Koalicja rodzic-dziecko. Ojciec wypadł ze swojej roli, matka związała się z dzieckiem. Jeśli tym dzieckiem będzie syn, to ten syn ma utrudnioną identyfikację ze swoją rolą, z płcią. Poza tym, jeśli jest bardzo duży związek z matką, on czuje nieuzewnętrznianą złość do matki, potem tą złość przerzuca na kobiety, a szuka potwierdzenia w mężczyznach. I mamy tutaj już zaburzoną orientację. Jeśli tym dzieckiem jest dziewczynka, ona nie mając dobrego kontaktu z ojcem, nie ma potwierdzenia swojej kobiecości i też dwie strony może pójść. Albo przekonanie, facet to świnia, bo tutaj nie był dla mnie bliski i dla matki, albo będzie wchodzić w kontakty z chłopakami. Po co? Po to, żeby tego ojca czy potwierdzenie swojej kobiecości mieć. Obejście konfliktu przez atakowanie. Konflikt jest między rodzicami, ale dziecko jako najsłabszy element systemu pokazuje, że w rodzinie jest coś nie tak. Sprawia trudności wychowawcze. Nie uczy się, popija, popala, wagaruje. Rodzice mówią, że tak, to jest złe dziecko, ale ono swoim zachowaniem zwraca uwagę na system rodzinny, że coś jest między nami nie tak. I jeszcze jest obejście konfliktu przez podtrzymanie, czyli nie ujawniają konfliktu, tylko skupiają się na dziecku, są nadopiekuńczy wobec dziecka. Takie dziecko tłumi złość, gniew, te emocje trudne, szczególnie w okresie dorastania i mamy zaburzenia psychosomatyczne, takie na przykład jak anoreksja, bulimia i tak dalej. Drodzy Państwo, teraz to już chyba rzeczywiście koniec. Ja Wam życzę, żebyście obdarzali siebie miłością mądrą, żebyście tą odmienność, która jest w funkcjonowaniu mężczyzny i kobiety, bo o tym już księże nie mogę powiedzieć, prawda? Nie mogę, tak. Tutaj jest wszystko napisane, ale no, chciałam bardzo Wam opowiedzieć. Kto dostał, to niech sobie poczyta. Kto nie dostał, to jeszcze jeden egzemplarz mam, mogę dać. Dostosujcie się do tych recept, a będzie dobrze. Unikajcie pajęczyny, to też będzie dobrze. Życzę Wam takiej miłości, która będzie na wzór miłości, jaką obdarzył nas Pan Bóg. Dziękuję bardzo.